Popołudnie Wnet.
A teraz przypomnimy Państwu o tragicznej rocznicy, o której często zapominamy, bo dzisiaj przypada dzień, w którym wspominamy Ormian i rzeź Ormian dokonaną przez Turków u progu XX wieku. Jedno z największych ludobójstw, które cywilizowany świat widział na własne oczy i niewiele z nim zrobił. Przyglądał się biernie, a po tragicznych zmaganiach II wojny światowej często zapominamy, że i wcześniej bestialstwo przytrafiało się na naszych oczach i na naszym kontynencie. Ale Radio Wnet nie zapomina. Krzysztof Jabłonka rozmawiał z jednym z przedstawicieli gminy ormiańskiej w Warszawie właśnie o tej rocznicy, o pamięci, ale także tej pamięci, która jest żywa i która powinna mieć swoje przełożenie na naszą współczesną politykę, na nasze codzienne postępowania. Posłuchajmy fragmentu tej dłuższej rozmowy, która do odsłuchania będzie dostępna na portalu Radia Wnet www.wnet.fm i słuchając wspomnijmy o losie Ormian i o tym, żebyśmy o tym ludobójstwie także nie zapominali.
Dobry, Hracia Bujadzian. Dzisiaj zebraliśmy się w Warszawie o godzinie 9:30, jak co roku, przed ambasadą Turcji, aby zamanifestować, zrobić manifestację z okazji 104. rocznicy ludobójstwa dokonanej przez Turków. I dzisiaj też jednym z głównych naszych tematów był temat pomnika żołnierzy tureckich z lat I wojny światowej, którego pomysł przez włodarzy Krakowa był do ustanowienia. I ten pomnik miał charakteryzować tureckiego żołnierza, który poi konia z Wisły. I my dzisiaj chcieliśmy powiedzieć też, że ten żołnierz z I wojny światowej to był żołnierz, który dokonał ludobójstwo Ormian, którego de facto Polska przyjęła w 2005 roku. I dla nas jest niedorzeczne, że w centrum cywilizowanego świata w Krakowie, który przez Holokaust, czyli II wojnę światową, tak wiele krzywd doznał, i włodarze Krakowa mają taki absurdalny pomysł. To jest jakby gdzieś w jakimś bananowym państwie jakiś nienormalny włodarz wpadł na pomysł ustanowienia żołnierzy Wehrmachtu, pomnika czy gestapowców.
Ja tu króciutko wyjaśnię tylko, że w czasie I wojny światowej w 1916 roku został skierowany na front galicyjski korpus turecki, kilkunastu tysięcy żołnierzy. No oni byli zabrani głównie z Galipoli, gdzie doszło do wojny z Antantą, z Anglikami, ale oficerowie w tym korpusie byli właśnie z tej operacji specjalnej, która polegała na wymordowaniu 1,5 miliona Ormian w Armenii. W Armenii, która była pod zaborem tureckim w owym czasie. I to właśnie się wiąże z ową zbrodnią. Natomiast oczywiście Turków nigdy nie było w żadnym Krakowie. Oni byli wyłącznie na dzisiejszej wschodniej Małopolsce, na obszarze dzisiaj na Ukrainie. Natomiast kilkunastu Turków rzeczywiście było w szpitalu w Krakowie i oni tam niektórzy umarli i z 9 grobów na rakowickim cmentarzu, a reszta wróciła, że tak powiem, do Turcji. No, żadnych koni nie poili, to jest mit. Oczywiście mit związany z Wernychorą, że Polska się odrodzi, jak Turek napoi konia w Wiśle. Jeżeli gdzieś poili konie w Wiśle, to akurat w Warszawie, jak ambasador Turcji jechał na pokój brzeski, podpisać pokój brzeski nad Bugiem. Powiedz nam, Hrasia, jak obchody w Warszawie wyglądały?
Więc obchody w Warszawie dalej były przed ambasadą Turcji, między innymi przypominając historyczne zaszłości, chcieliśmy nawiązać do współczesności, iż ambasador, który siedzi w tej ambasadzie, dalej w kraju, który przyjął ludobójstwo Ormian, prowadzi politykę negacji, między innymi przekonując władze do Krakowa do takiej absurdalnej, niedorzecznej sytuacji. Potem o godzinie 11 było spotkanie przed haczkarem ormiańskim.
Haczkar, przypomnę, to jest krzyż ozdobny, wykuty w kamieniu.
W miejscu bardzo ważnym dla Ormian z Warszawy spotkaliśmy się. To organizował między innymi ambasador Armenii w Polsce. i byli obecni bardzo dużo przedstawiciele społeczności ormiańskich, organizacji ormiańskich w Polsce i społeczności ormiańskiej z Warszawy i spoza Warszawy. Ja między innymi przyjechałem 300 kilometrów od Warszawy, więc między innymi z Zabrza.
Zabrza. Tak, no byli również Ormianie z Płocka i okolic. Ważne jest jedno, że to jest skwer ormiański w Parku Kusocińskiego. Jest taki u nas i on jest poświęcony właśnie męczeństwu Ormian. Pamiętajmy, Ormianie, którzy zginęli w makabryczny zresztą sposób w okresie I wojny światowej, zostali przez Kościół Apostolski Armenii uznani za męczenników. To są męczennicy za wiarę. Zginęli w Wielkanoc. 24 kwietnia 1915 roku wypadała akurat Wielkanoc. I gdy ją w nocy obchodzono, bo w kościołach wschodnich obchodzi się z soboty na niedzielę, całą noc i trwa liturgia, wpadli tureccy siepacze, wojsko po prostu i bagnetami bardzo zresztą, czy innymi, czy szablami zamordowali 2,5 tysiąca Ormian w katedrze w Erzerumie. Erzerum jest w starej Armenii. A następnie rozeszło się to po wszystkich możliwych okolicach. Ostatecznie na tych terenach, na najbardziej rdzennych terenach Armenii, wokół jeziora Van, Achthamar i innych, nie ma już dzisiaj Ormian. I tam mieszkają Turcy, a tam mieszkają Kurdowie, bo Turcy nie chcą tam mieszkać, mówiąc, że ziemia jest przez przelaną krew przeklęta. Ormianie z daleka oglądają Ararat zza rzeki Araks, która jest granicą między państwem tureckim a Armenią. Ale nie między Turcją a Armenią, bo Turcja zaczyna się o wiele dalej. Po tej stronie Araksu jest też Armenia, tylko wyludniona, ponieważ kościoły, krzyże i groby świadczą o tym, że ziemia jest ormiańska. Dzisiaj jeszcze o drugiej będzie spotkanie przy Koperniku. Pomniku Kopernika. Oczywiście Kopernik nie ma nic wspólnego z zagładą Ormian, ale jest widocznym miejscem na trakcie królewskim i część Ormian przemaszeruje z placu Krasińskich, Miodową i Krakowskim Przedmieściem pod pomnik Mikołaja Kopernika jako uniwersalny pomnik i tam zamanifestuje Dzień Zagłady Ormian. Dzień ten obchodzony jest na całym świecie i wszystkie wspólnoty, gdziekolwiek tylko, jak nawet najmniejsze grupy Ormian, to tego dnia starają się flagą, pieśnią i czymkolwiek, i liturgią uczcić. Również pod Haczkarem było dwóch kapłanów. Kapłan ormiańsko-katolicki, ksiądz Naumowicz i kapłan ormiańsko-apostolski. To jest czysto organizacyjna różnica. Ksiądz Tadewos ze Lwowa. We Lwowie pilnuje on naszej katedry, gdzie są wspaniałe freski Rozena i mozaiki Mehofera. Także dziedzictwo Rzeczpospolitej jest w dobrych rękach we Lwowie, w rękach ormiańskich. Co byś jeszcze chciał przekazać słuchaczom, Hracia?
Chciałbym przekazać słuchaczom, iż Ormianie, ponieważ często pytają nas, dlaczego 104 lat minęło i dalej manifestujemy nasze niezadowolenie z okazji tego, iż Turcja nie przyjmuje ludobójstwa Ormian, więc ja jestem przewodniczącym Ormiańsko-Polskiego Komitetu Społecznego, jednym z wielu ormiańskich organizacji w Polsce i my chcemy przekazać, że nawet jeśli minie 150 lat i naród turecki, rząd turecki nie przyzna się do zagłady Ormian, do ludobójstwa Ormian, a dalej będzie zajmować się polityką negacji, to my gdziekolwiek jesteśmy, będziemy przeciwko temu w każdy możliwy cywilizowany sposób walczyć.
Tak powiedział w studiu Radionet jeden z przedstawicieli diaspory ormiańskiej w Warszawie, w Polsce. Diaspory, która powstała właśnie w wyniku ludobójstwa w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej w latach 1915-1917. W czasie, w wyniku ludobójczych działań rządu tureckiego zginęło ponad 1,5 miliona Ormian. Jest to po Holokauście najlepiej udokumentowane ludobójstwo dokonane na jednej grupie etnicznej przez instytucje państwa, przez nowożytne państwa, jakim było Imperium Osmańskie, a dzisiaj przypada rocznica 24 kwietnia. To jest ten dzień, w którym społeczność ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę rozpoczęcia eksterminacji swojego narodu i my tą rocznicę także w Popołudniu Wnet przypominamy.
Popołudnie Wnet.
Na koniec audycji kącik ekonomiczny. W studiu profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Myśli Roberta Szumana. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
W kampanii padł temat wywołany przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Polska przyjmie wtedy walutę euro, kiedy będzie to dla niej korzystne, a nie wcześniej. Dzisiaj na konferencji prasowej były marszałek Sejmu Marek Jurek mówi dalej, zgłasza projekty uchwały dla Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie potwierdzenia złotego jako polskiej waluty. Uchwała ma brzmieć następująco. Sejm Rzeczpospolitej wzywa rząd do nie podejmowania żadnych działań i nie składania żadnych deklaracji na forum międzynarodowym zakładających rezygnację Polski z naszej narodowej waluty złotego. No i mamy tą dyskusję, a ona jest, ma wymiar polityczny, ale panie profesorze, jaki jest wymiar ekonomiczny tej debaty? Czy rzeczywiście jest tak, że jest taki moment, w którym przyjęcie euro dla Polski będzie bezpieczne, ba, będzie dla nas korzystne ekonomicznie?
Tak, o tym mówiłem już i niektórzy ekonomiści, czy można powiedzieć wielu ekonomistów, o tym warunku, w którym możemy, że tak powiem, wkroczyć bez uszczerbku, czyli nie stracić, czyli jak ja to nazywam, nie zdegradować naszej ekonomii, naszej gospodarki. Tutaj ostatnio uzyskaliśmy wiele danych, takich twardych danych dotyczących wpływu wprowadzenia euro w Europie i taki właśnie jeden think tank opracował taki raport, który był de facto na, można powiedzieć, zlecenie Brukseli, Komisji Europejskiej w celu dokonania analizy wpływów regulacji, czyli można powiedzieć wprowadzenia euro. No i z tego raportu jasno wynika, że jedynymi zwycięzcami czy wygranymi właśnie są Niemcy, którzy no, uzyskali z tego powodu istotnie większy wzrost PKB niż pozostałe kraje. Częściowo również wygrali Holendrzy, natomiast wszyscy inni stracili. Straciła Francja, straciła Włochy. Żeby to zobrazować, proszę Państwa, tę wielkość tych strat, to trzeba powiedzieć o następujących liczbach. Otóż po pierwsze, w momencie, kiedy te wszystkie kraje wchodziły do euro, to dług Francji i na przykład Włoch był w stosunku do PKB był porównywalny do tego, co było w Niemczech. Obecnie dług w Niemczech jest na tym samym poziomie w stosunku do PKB, natomiast we Francji jest on dwukrotnie wyższy niż był poprzednio, a we Włoszech no, prawie ponad, dużo ponad dwa razy. Również podobnie jest widoczny ten negatywny efekt w innych krajach. Jeszcze może jedna liczba, że cała, nie tylko strefa euro, ale cała gospodarka europejska, gdyby nie było wspólnej waluty, rozwijałaby się w tempie nawet 2 punkty procentowe szybciej niż jest to teraz. I to są w tej chwili, proszę Państwa, już no, konkretne, bardzo mocne dane, twarde dane, które można powiedzieć w stosunku do tej często retoryki takiej bardzo ogólnej wielu polityków, no, powodują, że takie przedsięwzięcia, czyli taką propozycję, jaką złożył pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, tutaj też ta inicjatywa Marka Jurka, jak rozumiem, mają absolutnie uzasadnienie i one...
Przecież one są trochę różne, nawet Marek Jurek powiedziałby, że są diametralnie odmienne, bo taka jest teza polityczna byłego marszałka Sejmu, że PiS od Platformy różnią się tylko datą. Są w tym samym kubełku, ta sama wizja, że do euro trzeba przystąpić, tylko różnią ich detale, czyli data, moment tego wejścia, a my mówimy nigdy. Nigdy Polska do stref euro wchodzić nie powinna. No jest pytanie, czy ta teza, którą reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, którą przedstawił prezes Jarosław Kaczyński, a także tutaj wspominali liczni przedstawiciele rządu Prawa i Sprawiedliwości, mówili, że jest taki moment, że istnieje ekonomicznie taki moment, w którym wejście do wspólnej waluty będzie dla nas korzystne. Czy z pana punktu widzenia, opierając się na pana wiedzy, taki moment istnieje ekonomicznie?
Takiego dokładnego momentu nie ma, natomiast mówimy, generalnie wszyscy ekonomiści są zgodni i również właśnie pan Robert Mandel, noblista, który właśnie analizował i badał sprawy dotyczące jednolitego obszaru walutowego, no właśnie te warunki to są takie, że kiedy można by powiedzieć poziom dochodów, czyli pensji na obywatela jest porównywalny w tych krajach, ale to nie tylko. Ja dodaję tutaj, bo myślę, że pan Robert Mandel, noblista, właśnie mówił o tym, ale niestety z debaty tej publicznej znika ten argument, bo drugi ważny argument, który ja podkreślam i osobiście też analizowałem te mechanizmy, to jest właśnie poziom kapitalizacji. Czyli nie wystarczy, że dogonimy Niemcy na przykład średnią pensją miesięczną, ale też trzeba poczekać do momentu, kiedy ten poziom kapitalizacji, czyli to, ile mamy na przykład średnie gospodarstwo domowe w portfelach, na depozytach,
w dziełach sztuki, mieszkań, innych nieruchomości.
Nieruchomości, dokładnie. I to, proszę państwa, myślę, że ja przyznam szczerze, w debacie publicznej polityków też, no przyznam szczerze, że ekonomistów w Polsce nie bardzo słyszę takie głosy.
I ale tutaj takie podejście by bardzo mocno oddalało ten moment wejścia do strefy euro, bo można sobie wyobrazić przy braku zakłóceń, że my w ciągu 3-4 dekad dogonimy mniej więcej PKB per capita, jakie jest w Niemczech, no ale kwestia kapitalizacji to są kwestie nie 3 dekad, tylko kilku albo kilkunastu dekad.
Tak, i dlatego, proszę państwa, nie wiemy, co może być za 5 lat albo za dekadę. Może dojść do jakichś dziwnych procesów destrukcji gospodarczych i wręcz, można powiedzieć, do tworzenia jeszcze zwiększenia nierównowagi. Ja tu może chciałem słowo, zaraz będę kontynuował, jeśli chodzi o Marka Jurka, pana posła Marka Jurka. No, przy całym szacunku, no, pan poseł nie jest ekonomistą i myślę, że też stawianie takiego podejścia, że nigdy, ja myślę, że to nie jest właściwe podejście. Ja myślę, że znając pana Marka Jurka, bardziej on miał na myśli sprawę, która jest też bardzo ważna, czyli można, jakby można by niezależności, bo to nie jest tylko kwestia wspólnej waluty, ale proszę państwa, przekazanie, można powiedzieć, autonomii czy też suwerenności centralnego banku. Bank centralny w dalszej kolejności, który w tej chwili jest w Niemczech, prawda, bank centralny dotyczący właśnie strefy euro, on może w dalszej kolejności tworzyć takie oddziaływania i działania, które niestety będą też przyczynkiem do destrukcji poszczególnych ekonomii, tak jak na przykład polskiej. I to, jeśli pan Marek Jurek myśli w tym kontekście, to tutaj poddawałbym to pod rozwagę. Ja zaraz powiem, jaką ja mam koncepcję. I druga sprawa to jest na pewno kwestia, no, konstytucyjna. Przecież w naszej konstytucji mamy właśnie zapisane, że polską, że walutą w Polsce to jest właśnie złoty i trzeba by wtedy mieć większość, żeby...
I jest określona rola NBP-u i rola Rady Polityki Pieniężnej.
Tak, dokładnie.
To wszystko tam się znajduje.
Więc ja myślę, że tu pan Marek Jurek miał na uwadze te dwa elementy i rzeczywiście trzeba je podkreślać, bo to oznacza, że dopóki nie będzie większości konstytucyjnej, to jakieś takie, przepraszam, hasła o referendum i tak dalej, no są tutaj niepoważnymi działaniami. Natomiast ja wróciłbym do, powiedzmy, mojej koncepcji też. Uważam, że w długim terminie nie należy patrzeć na funkcjonowanie w ogóle w przyszłości całej gospodarki, prawda, w strefy euro, jako formuły, która jest obecnie. Trzeba to zrewidować pod kątem stworzenia pewnego takiego mechanizmu quasi, można powiedzieć, jednej waluty z pewną, można powiedzieć, termometrami i barometrami narodowymi, czyli w poszczególnych gospodarkach. To oznacza, że na przykład jaka jest implikacja tego? Implikacją tego jest właśnie to, że nie może dochodzić do takiego właśnie, takiej asymetrii, że we Francji koszt obligacji, czyli oprocentowanie obligacji jest kilka razy wyższe niż w Niemczech. I to podobnie jest we Włoszech czy Grecja. Nie może być w sytuacji, gdzie mamy strefę ekonomiczną, rządzi nim jakaś waluta i w tej strefie w każdym z obszarów jest inny poziom kosztu pieniądza, bo to jest argument, który jest jakby zaprzecza pewnemu sensowi właśnie i roli, jaką ma pełnić waluta.
Ale też się dopytam, bo to by wskazywało, że przy tej obecnej konstrukcji strefy euro w ogóle nie warto tam wchodzić, bo ona sama z siebie jest wadliwa i tak pozostanie bez głębokiej reformy.
Dokładnie tak. Czyli właśnie to oczywiście te argumenty, o których mówimy, czyli dochód na mieszkańca, kapitalizacja, kwestia suwerenności.
Mogą być drugorzędne, bo sama strefa ma swoje immanentne wady, których się bez głębokiej reformy nie pozbędzie tak, sama z siebie.
I tak uważam, że konieczną sprawą jest właśnie reforma tego mechanizmu, można powiedzieć, tej waluty. Proszę Państwa, mamy dane z ostatniego roku, czyli zysk, czyli przyrost, znaczy nie deficyt, a nadwyżka na przykład w Niemczech, to jest prawie 50 miliardów euro, podczas gdy Francuzi i Włosi odnotowują po 50 miliardów euro minus, prawda, czyli tracą. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, 40 miliardów euro tracą, prawda, czyli deficyt. I to jest jedna również z istotnych przyczyn właśnie funkcjonowania euro. W Wielkiej Brytanii oczywiście nie, ale chciałem powiedzieć, że znaczy w Wielkiej Brytanii też, ponieważ jakby strefa euro, czyli jedna waluta powoduje, że niejako Niemcy wysysają ten kapitał, ten pieniądz właśnie z innych gospodarek. Dlaczego? Dlatego, że euro odzwierciedla tą temperaturę, tą dynamikę i tą rzeczywistość gospodarki niemieckiej, natomiast nie robi tego w przypadku pozostałych. I dlatego, panie redaktorze, to jest słuszna uwaga, też zanim będziemy głosić takie hasła, że pensje muszą się zrównać, bo to jest za mało. Potrzebne są jeszcze tutaj te 3 czy 4 czynniki, które wymieniliśmy w naszym spotkaniu.
A nam jest potrzebna konkluzja do rozmowy i niech tą konkluzją będzie zaproszenie na akcję, na koncert, który przygotowuje Instytut Myśli Roberta Schumana.
Tak, proszę Państwa, 12 maja zapraszamy na Europejski Festiwal Schumana od rana do wieczora i będzie tam koncert charytatywny na rzecz właśnie wspólnot serca, czyli budowanie grup wsparcia osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
To jeszcze raz, 12 maja to
12
wiemy.
Maja w Wilanowie, Świątynia Opatrzności Bożej. Dziękuję
o której?
Bardzo. Już zbieramy się od 8, sam koncert będzie o 13, natomiast od 8 są debaty, panele, do 12 msza, koncert, później będą spotkania bilateralne i na końcu wielka modlitwa bez granic. Polska się modli o powrót Europy do korzeni chrześcijańskich i beatyfikację sługi Bożego Roberta Schumana. Zapraszamy wszystkich Polaków, a przede wszystkim wszystkich warszawiaków, bo przecież jest tutaj stąd najbliżej.
I to jest pierwsze, ale nie ostatnie zaproszenie na to wydarzenie, bo my jako Radio Wnet mamy patronaty.
Tak, dziękuję Radiu Wnet, bo właśnie będzie patronem medialnym.
Nad dniami Roberta Schumana, więc będziemy Państwu przypominać 12 maja. Profesor Zdzisław Krysiak był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Zbigniew Krysiak
był gościem Popołudnia Wnet. To najlepszy znak, że czas kończyć Popołudnie Wnet. Dziękuję.
Dziękuję również.
W swoim imieniu, a także Dariusza Kokula, który był realizatorem tegoż Popołudnia. Do usłyszenia.
Dziękuję.